Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do bycia solą ziemi i światłem świata zachęcił wiernych papież, przypominając zarazem o potrzebie szerzenia kultury życia. Benedykt XVI przypomniał również o Światowym Dniu Chorego oraz modlił się o pokojowe rozwiązanie sytuacji w Egipcie. Od marca rusza watykański dziedziniec Pogan. O zadaniach fundacji, której celem jest dialog z niewierzącymi, poinformuje kardynał Gianfranco Ravasi. Po informacjach z Watykanu, ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux opowie o Egipcie i cesarstwie pod panowaniem Justyniana. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Pozdrawiam uczestniczących w modlitwie Anioł Pański Polaków. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Oto powinność i przywilej uczniów Chrystusa płynące dzisiejszej Ewangelii. Jak sól nadaje smak potrawom i światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory. Tak świadectwo naszego życia niech prowadzi wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń Boga, Jego piękno i miłość. Życzę wam dobrej niedzieli i serca błogosławień.
Jezusowe słowa o soli i świetle z Ewangelii dzisiejszej niedzieli stały w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI wyjaśnił znaczenie soli, która w kulturze śródziemnomorskiej symbolizuje wartości przymierza, solidarności, życia i mądrości. Z kolei światło jest pierwszym dziełem stworzenia i źródłem życia, do czego często odwołują się teksty biblijne.
Mądrość zawiera w sobie dobroczynne skutki działania soli i światła. Tak więc uczniowie Pana są wezwani, by nadać nowy smak światu i by zachować go od rozkładu, dzięki mądrości Bożej, która w pełni jaśnieje na obliczu Syna, albowiem On jest światłością, która oświeca każdego człowieka. Zjednoczeni z Nim chrześcijanie mogą szerzyć pośród mroków obojętności i egoizmu światło Bożej miłości, prawdziwą mądrość, która nadaje znaczenie ludzkiemu istnieniu i działaniu.
Ojciec Święty przypomniał o przypadającym w najbliższy piątek Światowym Dniu Chorego, któremu towarzyszy hasło „Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni”. Zachęcił do pogłębienia w duchu chrześcijańskiej wiary tematyki cierpienia i do uwrażliwienia na los chorych.
Bóg w sposób zasadniczy sprzeciwia się wszechmocy zła, troszczy się o człowieka w każdej sytuacji, współdzieli z nim cierpienie i otwiera serce na nadzieję. Dlatego zachęcam wszystkich pracowników służby zdrowia, by dostrzegali w chorym nie tylko naznaczone słabością ciało, ale nade wszystko osobę, której należy się solidarność oraz odpowiednia opieka. W tym kontekście przypominam, że we Włoszech przypada dziś Dzień dla Życia. Życzę, aby wszyscy zaangażowali się na rzecz wzrostu kultury życia i postawienia w centrum wartości ludzkiego istnienia, niezależnie od okoliczności. Zgodnie z wiarą i rozumem, godność osoby nie sprowadza się do wykazywanych zdolności i możliwości, a zatem nie zmniejsza się ona, gdy dana osoba jest słaba, niepełnosprawna i potrzebująca pomocy.
Temat kultury życia powrócił podczas pozdrowień po odmówieniu modlitwy Anioł Pański. Papież zwrócił się do obecnych na placu Świętego Piotra przedstawicieli wydziałów medycznych Uniwersytetu Rzymskiego, którzy uczestniczyli w konferencji na temat opieki zdrowotnej podczas ciąży. Wyraził przekonanie, że gdy badania naukowo-techniczne podporządkowane są autentycznym wartościom etycznym, uda się znaleźć odpowiednie rozwiązania dla przyjęcia rodzącego się życia i wspierania macierzyństwa.
Benedykt XVI z uwagą obserwuje sytuację w Egipcie. Modli się też o pokój w tym kraju. Mówił o tym na Anioł Pański.
W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego. Proszę Boga, by ta ziemia, pobłogosławiona przez obecność świętej rodziny, odnalazła spokój i pokojową koegzystencję dzięki wspólnemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego.
Papież pozdrowił też członków Ruchu Miłości Rodzinnej, którzy przed Najświętszym Sakramentem modlili się całą noc w rzymskim kościele świętego Grzegorza VII za prześladowanych chrześcijan i o wolność religijną na świecie.
Napięta sytuacja w Egipcie nie przełożyła się na zadrażnienia religijne. Wprost przeciwnie, wzmocniła relacje chrześcijańsko-muzułmańskie. Przekonany jest o tym kardynał Antonios Nagib. Patriarcha katolickich Koptów podkreśla, że w czasie zajść ani kościoły, ani meczety nie były atakowane. Za to codziennie trwała w nich modlitwa o przywrócenie pokoju i porządku w Egipcie. Ta solidarność widoczna jest też w trakcie protestów. Kardynał Nagib przypomina, że powstały specjalne komitety składające się zarówno z muzułmanów, jak i chrześcijan, które strzegą porządku w czasie godziny policyjnej. Patriarcha katolickich Koptów wyraził nadzieję, że ten pozytywny duch międzyreligijnej koegzystencji będzie w Egipcie czymś trwałym.
Tymczasem agencje informują, że nieznani sprawcy obrzucili koktajlem Mołotowa katolicki kościół w miasteczku Rafah na granicy między Egiptem a Strefą Gazy. Wykorzystali moment, w którym chroniący świątynię policjanci oddalili się na chwilę, najprawdopodobniej po to, by interweniować w czasie ulicznej manifestacji przeciwko prezydentowi Mubarakowi. W czasie ataku kościół był pusty, ogień został natychmiast ugaszony.
Dziedziniec Pogan, czyli watykańska fundacja, której celem jest dialog z niewierzącymi, spotyka się z dużym zainteresowaniem. Stojący na jej czele kardynał Gianfranco Ravasi zaznaczył, że oddźwięk jest ogromny i to nie tylko w Europie, ale także w Azji i Ameryce. Fundacja dopiero powstaje. Jej działalność zostanie oficjalnie zainaugurowana 24 marca w Paryżu, mieście symbolu laickości. Do uczestników specjalne przesłanie wideo skieruje Benedykt XVI, mówi kardynał Gianfranco Ravasi.
Będzie to wydarzenie o dużym zasięgu. Zaplanowaliśmy 4 fundamentalne wydarzenia. Na Sorbonie odbędzie się dialog intelektualistów. Spotkanie w siedzibie UNESCO będzie miało wymiar społeczno-polityczno-kulturalny. Natomiast wyjątkowy charakter będzie miała inauguracja w Akademii Francuskiej i dyskusja z jej członkami. Ostatnim z dziedzińców będzie plac przed Bazyliką Notre Dame. Tam zapraszamy szczególnie młodzież, a potem, kto zechce, wierzący i nie, będzie mógł wejść do świątyni. W Bazylice wspólnota Steze poprowadzi specjalną modlitwę, aby ukazać także tym, którzy nie wierzą, w jaki sposób człowiek wierzący zwraca się do swego Boga. Obecny będzie także symbolicznie papież, który skieruje przesłanie do młodzieży zebranej na dziedzińcu Notre Dame. Nell'area del
cortile di Notre Dame. Pewnym preludium przed inauguracją dziedzińca Pogan będzie spotkanie na najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii. Dyskusji akademickiej towarzyszyć będą teksty Paskala, świętego Augustyna i Nietzschego. Jesienią odbędą się spotkania w Tiranie i Sztokholmie, to ostatnie z udziałem luteranów. Natomiast Tirana, jak podkreśla kardynał Ravasi, została wybrana jako stolica pierwszego ateistycznego państwa świata.
Jedyna moja obawa jest taka, by nie była to tylko czysto akademicka debata. Myślę, że będzie to zależeć w dużej mierze od tematów, jakie będziemy podejmować. Chciałbym, byśmy stawiali czoło naprawdę zasadniczym kwestiom antropologicznym, a więc dobro i zło, życie po śmierci, miłość, cierpienie, sens zła. Są to pytania stojące u podstaw każdej ludzkiej egzystencji. Chciałbym jednak, byśmy też zastanowili się nad jakością uprawianej teologii. Między innymi po to, by pokazać, że teologia nie jest tylko reliktem odległej przeszłości, ale że wciąż jest to żywa dyscyplina pozwalająca w innym świetle spojrzeć na rzeczywistość. Kolejny temat, który muszę przyznać budzi duże zainteresowanie, to duchowość ateistów. Transcendencja nie jest bowiem tylko tym, o czym naucza teologia. Ona przede wszystkim wpisana jest już w samo istnienie człowieka, w jego rozum, który wciąż chce iść dalej, odkrywać nowe horyzonty. To pociąga też pytania o rzeczy ostateczne. Jest wiele dróg, którymi chcemy wspólnie kroczyć. Zależy nam na wysokim poziomie tych spotkań, ale też i na tym, by były one w pewnym sensie prowokacyjne.
Nazwa Watykańskiej Fundacji nawiązuje do istniejącego w świątyni jerozolimskiej dziedzińca Pogan, gdzie gromadzili się nie Żydzi, by oddawać kult prawdziwemu Bogu. Fundacja powstała z inicjatywy Benedykta XVI. W czasie jednego ze spotkań z akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej Korpusem Dyplomatycznym stwierdził on, że Kościół powinien również dzisiaj otworzyć swego rodzaju dziedziniec Pogan, gdzie będą mogli w jakiś sposób uczepić się Boga ludzie, którzy Go nie znają, zanim znajdą drogę do Jego tajemnicy, której służy życie wewnętrzne Kościoła. Do dialogu z innymi religiami, mówił wówczas papież, powinien dziś dołączyć przede wszystkim dialog z tymi, którym religia jest obca, którzy nie znają Boga, a jednak nie chcą pozostać po prostu bez Boga, lecz pragną przynajmniej zbliżyć się do Niego jako do nieznanego.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Egipcie i cesarstwie pod panowaniem Justyniana. Mówiliśmy już trochę o polityce religijnej bizantyńskiego cesarza Justyniana I, która w zamyśle miała przynieść jedność i ortodoksję w całym imperium, a skończyła się terrorem i całkowitym uzależnieniem przestrzeni wiary od władzy świeckiej. Nic dziwnego, bo chyba zawsze tak już jest, gdy politycy chcą rządzić Kościołem i przy pomocy Kościoła. Najboleśniej panowanie Justyniana odczuwali wówczas monofizyci, zwłaszcza ci w Egipcie. I nawet jeśli istotnie byli w dogmatycznym błędzie, to nie godziło się tak postępować z wyznawcami tego samego Chrystusa. Ale po kolei. Wspominaliśmy już, że Justynian był obeznany w teologii i że jego projekt zakładał usunięcie wszystkich dotychczasowych herezji i schizm. Wzorem miała być wiara wyrażona na Soborze Chalcedońskim w roku 451. W Aleksandrii środowisko kościelne było jednak zdecydowanie antychalcedońskie. W roku 536 synod obradujący pod przewodnictwem Justyniana potępił Sewera z Antiochii. Przypomnijmy, że biskup ten, wygnany z Syrii za głoszenie monofizytyzmu, właśnie w Egipcie znalazł schronienie, a jego reinterpretacja nauczania o jednej naturze Chrystusa stała się podstawą teologii Kościoła koptyjskiego. W tym czasie patriarchą Aleksandrii został biskup Teodozjusz. Cesarz wezwał go do Konstantynopola, by go sobie podporządkować drogą wymuszenia podpisu pod formułą chalcedońską. Niestety biskup Teodozjusz okazał się nadzwyczaj oporny. Został zatem uwięziony i skazany na banicję, co w oczach Egipcjan uczyniło go świętym męczennikiem sprawy doktryny jednej natury. Justynian, nie mając już wielkich nadziei na kompromis z egipskimi monofizytami, przystąpił do rozwiązania siłowego. Najpierw usunięto biskupów i prezbiterów monofizyckich, których zastąpiono melchitami, wiernymi cesarzowi. Teraz mówić już trzeba o dwóch odrębnych strukturach kościelnych w Egipcie. Wyznawcy jednej natury nazywani odtąd będą Kościołem Koptyjskim, natomiast wierni wierze chalcedońskiej utworzą wspólnotę kościoła melchickiego, czyli cesarskiego. To pęknięcie okaże się nie do załatania. Wielu kolejnych patriarchów wyznaczonych przez cesarza otrzyma święcenia w Konstantynopolu i będą dosłownie odstawiani do Aleksandrii pod eskortą wojska, bo intronizacji zawsze towarzyszyć miały gwałtowne rozruchy. Tak stało się na przykład w roku 538, gdy patriarchą melchickim został Paweł, zwany Tabenoziotą. Za jego czasów w Aleksandrii zamknięto wszystkie kościoły monofizyckie. Ich bramy oplombowano pieczęcią cesarską, a na zewnątrz wystawiono straże. Koptowie za swego biskupa ciągle uważali Teodozjusza, tego na zesłaniu. Nie mieli zatem zamiaru poddać się bizantyńskiemu wysłannikowi. Skutki były łatwe do przewidzenia. Wojsko biło kogo i jak popadnie. Najgłośniej swój sprzeciw wobec tych nowych porządków w kościele egipskim, jak zwykle, wyrażali mnisi, którzy teraz pozamykali się w swoich klasztorach, stawiając zarówno bierny, jak i czynny opór. Także krew znów lała się strumieniami. W latach 46 wieku kościoły wschodu i zachodu zajęte były sprawą tak zwanych trzech rozdziałów, to znaczy pism trzech ważnych teologów ze szkoły antiocheńskiej, mianowicie Teodora z Mopsuestii, Teodoreta z Cyru oraz Ibasa z Edessy. Aleksandryjczycy zawsze uważali ich za protoplastów herezji Nestoriusza i dlatego potępili na tak zwanym synodzie zbójeckim. Potem teologia tych trzech będzie miała istotny wpływ na sformułowania zawarte w aktach Soboru Chalcedońskiego z roku 451, gdzie też ich rehabilitowano. Jednak za czasów Justyniana, a więc po 100 latach, pisma Antiocheńczyków oficjalnie trafiły na indeks. Była to w istocie kolejna cesarska próba ratowania jedności wiary w imperium i jego ukłon w stronę monofizytów. Justynian gotów był bowiem poświęcić tych trzech teologów na ołtarzu kompromisu z koptami, jednak skutki znów były opłakane. Po całej serii lokalnych synodów, ostatecznie w roku 553 na soborze w Konstantynopolu potępiono nie tylko trzy rozdziały, ale też Bogu Ducha Winnego Orygenesa, który przecież nie żył już od 300 lat. A ponieważ ludzie byli nieuchwytni, to na mocy imperialnego dekretu do pieca trafić miały wszystkie ich pisma. No i rzeczywiście, po wielu bezcennych traktatach do dziś pozostały jedynie wspomnienia. W całej sprawie Rzym początkowo protestował gwałtownie. Kiedy jednak cesarz nakazał uwięzić i głodzić starego i schorowanego papieża Wigiliusza, sprawa została przypieczętowana. Schizma egipska wcale jednak nie została zażegnana. Nie tego oczekiwano w Aleksandrii. W dodatku po raz kolejny nadszarpnięte zostały relacje pomiędzy Konstantynopolem i Rzymem. Niech już lepiej władcy trzymają się z dala od spraw wiary i kościoła. Chciałoby się zawołać. Ale to przecież jakby tylko głos na pustyni. Ostatnie lata panowania Justyniana i następne dziesięciolecia nie przyniosą Egiptowi ani pokoju, ani zgody w kościele. Cała polityka Justyniana, ważna i doniosła z wielu różnych punktów widzenia, jak choćby niezwykły rozwój budownictwa i sztuki sakralnej, albo uporządkowanie prawa, które zwie się kodeksem Justyniana, w kwestii jedności wiary, pomimo jej ortodoksji, okazała się całkowicie błędna i wręcz zgubna. Cesarz zostawił Kościół o wiele bardziej podzielonym niż za dni początków panowania. Swoim następcom Justynian przekazał nienaprawialną wręcz spuściznę wrogości, czego skutkiem będzie nie tylko brak jedności w łonie wspólnoty Kościoła, ale także osłabienie więzi politycznych między poszczególnymi prowincjami imperium, które za chwilę stanie wobec nowego fenomenu – pochodu plemion arabskich i ich nowej religii. W latach 37 wieku skutki te staną się widome także w kraju nad Nilem. Ale o tym już w następnym odcinku.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.